Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym Państwa gościem Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zajmuje się sprawami ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Kłaniam się, panie ministrze.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam uprzejmie wszystkich radiosłuchaczy.
Panie ministrze, chcielibyśmy troszeczkę porozmawiać o uprawnieniach do emisji CO2, cały system handlu, kto ustala te stawki, no i też druga sprawa, czyli ten ETS i kto jest beneficjentem tych środków zgromadzonych, ponieważ z jednej strony słyszymy, że uzależnienie cen energii od tych opłat, a jednocześnie, że rząd jest beneficjentem bardzo wielkich środków, o czym milczy. Prosimy o wyjaśnienie tych kwestii.
Proszę ojca, no więc może tak historycznie, bo to wymaga słowa komentarza. Pierwsza sprawa to my wchodząc, mówię o Polsce, do Unii Europejskiej w 2004 roku, bo wtedy finalnie w maju znaleźliśmy się w Unii Europejskiej, wówczas we wspólnocie europejskiej, mieliśmy okoliczność taką, że w 2003 roku została przyjęta dyrektywa o handlu uprawnieniami do emisji. I ze względu na to, że Polska znalazła się jako członek Unii Europejskiej, byliśmy zobowiązani do tego, żeby tą dyrektywę implementować i to się odbyło. Handel emisjami w ujęciu europejskim, zaznaczam, to jest takie podejście, które jest realizowane poprzez zakłady przemysłowe, które są objęte tym systemem, czyli handlem uprawnieniami do emisji, które ze względu na swoje procesy technologiczne czy wytwórcze emitują dwutlenek węgla jako gaz cieplarniany. I w tym systemie uczestniczą zakłady przemysłowe z całej Europy, które spełniają odpowiednie parametry emisyjne. Ja podam bardzo krótki przykład. To jest na przykład instalacja, która wytwarza energię elektryczną powyżej 20 MW mocy zainstalowanej. W przypadku stalowników będzie ilość surówki wytworzonej, w przypadku papieru ilość pulpy i tak dalej. No już nie chcę tutaj zanudzać słuchaczy. I wówczas w roku 2006 z pewnym opóźnieniem ten system został wprowadzony na terenie kraju, bo byliśmy do tego zobowiązani traktatowo, no już przepisami unijnymi. I pierwszy okres rozliczeniowy handlu uprawnieniami do emisji tego europejskiego, czyli zwanego ETS-u, to się zaczynało od lata 2005-2007. Następnym okresem był okres 2008-2012. Ten, który przed chwilą się skończył, to jest okres 2013-2020 i weszliśmy już w nowy okres 2021-30. To są te okresy, w których ten handel się odbywa. Problem polega na tym, że dzisiaj, bo cała logika związana z funkcjonowaniem tego systemu, jeśli spojrzymy na jego konstrukcję, w założeniu, które wiele razy przedstawiała Komisja Europejska i ambitne kraje Unii Europejskiej, miała sprowadzać się do tego, że wskutek presji ekonomicznej europejska gospodarka będzie odchodzić od paliw kopalnych. I ta presja cenowa, która miała być kształtowana i ona została ukształtowana przez Komisję Europejską w postaci różnego rodzaju regulacji, rozporządzeń, wytycznych, decyzji, spowodowała, że cały czas te uprawnienia, one przez ten okres bardzo różną miały cenę, ale one cały czas systematycznie rosły. Chociaż pamiętamy takie lata, takie okresy, jak jeszcze pan minister Szyszko był ministrem, to był początek 2018 roku, kiedy jedna tona CO2 kosztowała 10 euro, czyli zupełnie można powiedzieć przyzwoicie. No ale w międzyczasie w ramach tego systemu pojawiły się firmy finansowe, różnego rodzaju inwestorzy finansowi, niekoniecznie związani z danym przemysłem, do tego, że zauważyli, że na tych instrumentach finansowych, bo tak to trzeba nazwać, które nie są jednocześnie papierem wartościowym, można zyskać na grze spekulacyjnej, na zwyżce, na tym, że się wykupi te uprawnienia. I problem polega na tym, że te instalacje, te firmy, które są objęte z tym systemem, które na przykład produkują stal, produkują cement, no to w pierwszej kolejności nie są zainteresowane krótkim spekulacyjnym zyskiem, tylko są zainteresowane wyprodukowaniem tony cementu. I to jest ich podstawowa działalność. Jeśli by te firmy, które uczestniczą w systemie, mogły sobie funkcjonować w sposób swobodny między sobą, dokonywać tych rozliczeń finansowo-uprawnieniowych, no to jest sprawa stosunkowo prosta. Natomiast tutaj doszło w ostatnim okresie, w ostatnich dwóch latach do krótkiego krótkiej próby zarobku na tych uprawnieniach. No i stąd ta zwyżka, która się, że tak powiem, pojawiła, no bo dzisiaj, jak sprawdzałem, to na giełdzie kosztuje 74 euro jedna tona CO2, a nasze firmy, i firmy europejskie, i firmy polskie są zobligowane, żeby codziennie te uprawnienia kupować, albo przynajmniej w okresie rocznym się rozliczyć. Natomiast co do wpływów do budżetu, bo ten system jest tak skonstruowany, on przez wiele lat się zmieniał, ale jest tak, że każde z państw w Unii Europejskiej dysponuje tak zwaną kopertą narodową, albo bym powiedział kopertą narodową uprawnień CO2, albo bym powiedział ilością uprawnień przeznaczonych na aukcje. I z tytułu tej koperty narodowej, na przykład dla Polski, to w latach 2013-2020 to było 506 milionów ton, a na ten okres, który trwa 2021-2030, było 796 milionów ton, to z tego tytułu Polska ma prawo do spieniężenia tych uprawnień na giełdach. W zasadzie na jednej giełdzie, bo ten handel i przepływy finansowe związane ze spieniężeniem tych uprawnień odbywają się tylko na giełdzie w Lipsku, w Republice Federalnej Niemiec. I z tego tytułu Polska może, spieniężając te uprawnienia, pozyskuje dodatkowe środki, które z racji tego mechanizmu wpływają do naszego budżetu, ale te pieniądze co najmniej w 50% muszą być rozliczone i pokazane w sprawozdawczości do Komisji Europejskiej, że są w 50% przeznaczone na odnawialne źródła energii, na transformację energetyczną, generalnie na inwestycje w zieloną energetykę, albo bym powiedział bardzo szeroko w zieloną gospodarkę. Natomiast sama konstrukcja tego, bo to już nieważne, jak gdyby kto w tym momencie jak gdyby na tym zyskuje, no to sama konstrukcja powoduje, że mamy do czynienia, niektórzy to nazywają parapodatkiem, niektórzy to nazywają kryptowalutą, to bardzo różne nazwy ostatnio się pojawiają. No mamy do czynienia z tym, że w ramach tego systemu cały polski przemysł, który jest objęty tak zwanym ETS-em, proszę ojca, no ponosi koszty. I te koszty dzisiaj są bardzo, bardzo wysokie. One też zależą od czynników politycznych. Bo ja podam ten przykład, że kiedy jedna tona CO2 dwa tygodnie temu kosztowała 90 euro, to po decyzji i uchwale polskiego Sejmu rynki zareagowały, rynki giełdowe zareagowały i spadło na 80 euro. A dzisiaj też bardzo drogo, no ale to kosztuje dzisiaj 70 euro. Natomiast problem jest taki, że dzisiaj tych uprawnień, które są dostępne do kupienia przez firmy polskie, czy nawet firmy europejskie, jest po prostu bardzo, bardzo mało, co powoduje dodatkowo, oprócz tych gier spekulacyjnych, które się odbywały, co powoduje dodatkowo, że te ceny szybują. A jeśli ktoś jest, tak jak mówiłem, w pierwszej kolejności zainteresowany produkcją jakiegoś dobra, które zawodowo wytwarza, no to jeśli chodzi o bieżącą produkcję, ma bardzo duży kłopot, ponieważ po stronie kosztów no musi dopisać cenę jednej tony CO2, która wpływa na koszt produkcji, czyli tym samym no, na konkurencyjność. I tutaj mówię o konkurencyjności firmy i w Polsce, i w Unii Europejskiej, ponieważ mamy taką sytuację, że przydział tych uprawnień jest zrealizowany na całą Unię Europejską. Kiedyś w poprzednich latach była taka sytuacja, że jeszcze tak zwane krajowe przydziały uprawnień w latach 2005-2007, później w 2008-2012, w tych okresach rozliczeniowych były na państwo. Nawet były takie przypadki, o których trzeba wspomnieć, że Polska dwukrotnie wygrała sprawę sądową w sądzie w Luksemburgu i później w odwołaniu. Dwa razy z komisją wygrała sprawę o przydział uprawnień na okres 2008-2012. Natomiast już od roku 2013, proszę ojca, szanowni słuchacze, mamy taką sytuację, że nie ma przydziałów na kraj, tylko są przydziały, jest przydział jeden ogólny na całą Unię Europejską. Ja przepraszam, proszę ojca, że tak skomplikowanie mówię, no ale niestety materia, którą się też zawodowo zajmuję, nie jest, że tak powiem, łatwa, ale staram się to mówić w sposób bardzo przejrzysty i prosty, chociaż nie jest to łatwe.
Panie ministrze, wiadomo, że gdy słyszymy o cenach energii, gdy słyszymy o tym ETS-ie, o emisji CO2, patrzymy, pan nam ukazuje to całą Unię Europejską, ale my Polacy patrzymy po sąsiedzku, prawda? No wiadomo, że Federacja Rosyjska, z którą sąsiadujemy w bardzo wąskim obszarze, z Białorusią, Ukrainą, nie będziemy się porównywać, bo nie są w strukturach Unii Europejskiej, ale chcemy i często to czynimy, porównujemy się z Niemcami. Często słyszymy o różnych takich głosach, że to Niemcy chcą zlikwidować nasze kopalnie, czyli to ten surowiec energetyczny, który jest podstawą naszego bezpieczeństwa, chcą zlikwidować nasze kopalnie, a jednak z drugiej strony utrzymują swoje i to jest ich jakieś źródło energii. Słyszymy o tym, że za niedługo będą produkować energię czystą, bo energię z gazu. Gdybyśmy w takich 2-3 minutach mogli dokonać takiej analizy porównawczej, jeżeli chodzi o energię Polska, Niemcy i te z źródeł odnawialnych i oczywiście te z tych surowców naturalnych.
To dziękuję za to pytanie, proszę ojca. Powiem tak, szybciutko. Pierwsza rzecz, Polska nie jest największym emitentem gazów cieplarnianych w Europie. Pomijając to, że nasza gospodarka jest bardzo uwęglona, to jest raz. Druga rzecz, wczoraj miałem zajęcia na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ze studentami podyplomowymi ekologii i zarządzania. I nawet był taki, podobna dyskusja była podczas wykładu, który prowadziłem ze spraw właśnie środowiskowych, klimatycznych, bioróżnorodności. Taka dyskusja między studentami się wczoraj wywiązała, zresztą bardzo fajna. I wczoraj, proszę ojca, sprawdzaliśmy w takiej specjalnej aplikacji internetowej Electricity Map, jaka jest emisyjność naszego sąsiada. No i wczoraj, już dzisiaj nie patrzyłem na tę aplikację, jak ona szybko, jaka jest dzisiaj emisyjność, ale wczoraj 1/3 energii w Republice Federalnej Niemiec była produkowana w oparciu o paliwo węglowe. Więc także taka duża gospodarka jak niemiecka, która kładzie ogromny nacisk na odnawialne źródła energii, cały czas systematycznie korzysta ze źródeł kopalnych, surowców kopalnych do stabilizacji systemu elektroenergetycznego. W naszym przypadku, naszego kraju, no pamiętajmy, ja zawsze wiele razy o tym mówię, że u nas bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo dostaw energii i w ogóle bezpieczeństwo energetyczne, czyli wytworzenie energii. I Pan Bóg nas tak obdarzył w Polsce, że mamy swoje zasoby surowcowe węgla kamiennego i brunatnego i tym bardziej w tych okolicznościach, które w tym momencie się dzieją na świecie, dzieją się w Europie, dzieją się na naszej wschodniej granicy na kierunku białoruskim i kierunku ukraińskim, no to tym bardziej powinniśmy z troską podchodzić do własnego zasobu surowcowego, z którego możemy korzystać, bo nie wiadomo, co się za niedługo na świecie wydarzy. Oczywiście absolutnie trzeba inwestować w odnawialne źródła energii, zmniejszać emisyjność gospodarki, prowadzić termomodernizację budynków, inwestować w fotowoltaikę czy w innego rodzaju źródła OZE. Natomiast w pewnym momencie państwo jako imperium staje wobec problemu, czy dostawa energii, czyli pewien krwiobieg gospodarczy, on będzie funkcjonował, czy jest możliwy do funkcjonowania. Natomiast ceny energii, proszę ojca, niestety, one będą rosnąć, a jak będą rosnąć ceny energii, to będzie się to przekładać automatycznie na całą.
Tylko okazuje się, panie ministrze, że ceny energii rosną przez ETS, czyli...
Tak.
I to nas zastanawia. Bo to wrócę do podstawowego pierwszego pytania. Ceny nam pan wyjaśnił, a teraz na ile kraje członkowskie Unii Europejskiej są beneficjentami, czy ten podział jest sprawiedliwy z tych uprawnień do emisji CO2 z tego ETS-u?
No więc powiem tak, proszę ojca, bo nie ma czasu, żeby to wyjaśnić. Natomiast jest szansa na to, ja uważam osobiście ze względu na moją wiedzę, bo kiedyś pracowałem w Ministerstwie Środowiska, więc jest szansa na to, ażeby zmienić rozporządzenie o tak zwanej mechanizmie rezerwy stabilizacyjnej. Polska zaskarżyła kiedyś ten mechanizm do Trybunału, to było w roku 2015, ażeby zwiększyć ilość uprawnień dostępnych na rynku. I tutaj bym postawił kropkę. Natomiast dzisiaj polityka klimatyczna, szczególnie w ujęciu europejskim, która sprowadza się do redukcji emisji gazów cieplarnianych w gospodarce czy w energetyce, no to automatycznie w przypadku tych krajów wysoko rozwiniętych Europy Zachodniej też przekłada się na rozwój biznesowy w układzie eksportu do innych krajów różnego rodzaju technologii. Technologii, które są związane z biogazowniami, z energetyką.
Niestety, panie ministrze,
tak
musimy
dalej
kończyć, chociaż jeszcze wątków jest wiele, bo doniesienia najbliższych ostatnich dni są takie, że bankrutują kolejni dostawcy energii, na przykład w Niemczech i teraz jest pytanie, czy chodzi o monopolizację całego rynku energetycznego w Unii Europejskiej, by ten rynek, który jest tak ważki, tak ważny, żeby należał do jakiegoś konglomeratu międzynarodowego, a nie był zależny od na przykład dostawców o kapitale narodowym. No, nie odpowiemy na to pytanie dziś, chociaż pytanie pozostaje. Gorąco i serdecznie dziękuję. Minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, doradca do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej, zrównoważonego rozwoju, Paweł Sałek, naszym Państwa gościem. Dziękuję, panie ministrze.
Z Bogiem, wszystkiego dobrego, proszę ojca, kłaniam się.
Kłaniam się.